Gościem popołudniówki jest pani dr Barbara Bielinis-Kopeć, lubuski wojewódzki konserwator zabytków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Letnio chcielibyśmy dzisiaj zacząć, a temat zabytków lekki nie jest chyba, tak sobie myślę. Ale jak tchniemy życie albo muzykę w zabytki, to zawsze jest inaczej. I w zabytkach ta muzyka brzmi, czego przykładem między innymi Festiwal Muzyka w Raju.
I ten cykl Przedsionek Raju również w różnych ciekawych miejscach, często dotąd nierozpoznawalnych, powiedziałabym, pojawia się już od kilku lat ten cykl koncertów i na pewno warto z tej oferty skorzystać. I niebawem, 17 zaczyna się Muzyka w Raju. A tam zakończyły się prace konserwatorskie przy ołtarzu. To jest bardzo monumentalne dzieło, one trwały przez wiele lat, więc możemy już teraz naprawdę podziwiać to dzieło w pełni. Przypomnę, że i wnętrze w ostatnich latach poddane było pracom konserwatorskim, więc właściwie ten zespół oferuje tutaj bardzo dużo, nie tylko w kwestii muzyki, ale również i wartości, powiedziałabym, tych zabytkowych, kulturowych.
No ale ta muzyka jest jakby tworzona trochę, często jest to muzyka religijna wręcz, ona tak brzmi w tych kościołach, w tych zabytkach mających długą historię, tak już powiedziałbym...
Od średniowiecza co
tak,
najmniej.
Tak, prawda? Więc brzmi naturalnie. Natomiast... muzyka typu jazz już
to
w zabytkach.
To był taki pomysł z zeszłego roku. Rzeczywiście powiem, że pojawił się, gdy przyjeżdżałam na spotkania Jazzujące Muzeum. Bardzo mi się podobał ten pomysł, żeby przedstawić jakiś obraz, czyli sztukę współczesną, powiedzieć o nim, a potem słuchają wszyscy goście koncertu jazzowego. I wtedy tak pomyślałam, a może by wprowadzić w takie obiekty rezydencjonalne inny rodzaj muzyki i w różne obiekty, nie tylko te wykończone, czyli wyremontowane, nie tylko te bardzo znane, ale również te, które może wołają o pomoc, jeżeli tak można dramatycznie powiedzieć, jest potrzeba zwrócenia na nie uwagi, a może można jeszcze poczekać, aż prace zostaną wykonane, a już ludzie do nich wejdą. Więc w zeszłym roku mieliśmy cykl takich 4 koncertów. Zaczęliśmy od Siedliska i tam rzeczywiście publiczność dopisała, było kilkaset osób w tych ruinach zamku, było autentycznie przepięknie. Byliśmy też w Wiechlicach, no tam trzeba było docenić starania tego właściciela, to warto było też pokazać, ale byliśmy również w Małym Dworze w Szybie, który stanowi prywatną własność, tam jest kolekcja instrumentów. Zawsze przy takich okazjach właściciel tego zabytku mówi o swoich przeżyciach, o swoim podejściu do tego zabytku, o różnych problemach, ale też myślę, że jest po prostu dumny i cieszy się z gości, którzy tam się pojawiają. A w tym roku również zaplanowaliśmy wejścia do takich obiektów trochę mniej znanych. Chcemy zacząć od Biecza, bo Biecz został wywołany tutaj przez społeczników, którzy zaczęli ratować zabytek, nie oglądając się na wielkie prace remontowe, tylko po prostu własnymi rękoma wykonali prace porządkowe i pierwsze takie zaalarmowali nas, gdy była obawa, że runą figury, które na elewacji frontowej, czy na szczycie tej ściany frontowej były zamontowane, tam doszło do rozwarstwienia murów, a wszystko właściwie zaczęło się od takiego dzikiego wandalizmu. Kilka lat temu ktoś zerwał obróbki blacharskie i proszę sobie wyobrazić, że właściwie kilka lat wystarczyło, żeby ta ściana najpierw namakała, potem następowało zamrożenie, potem rozmrożenie i rzeczywiście dramatyczna.
Zaczęło to wszystko pękać.
Sytuacja była dramatyczna.
Dziura w asfalcie mniej więcej.
Ale gdy już uporządkowano te wnętrza, to pomyślałam, a właściwie czemu nie? Ludzie przyjadą do Biecza tak samo. To jest obiekt, do którego od lat 80., bo wtedy sprzedano osobom prywatnym, właściwie nikt tam nie był we wnętrzu, poza tymi ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce właśnie, społecznicy uruchomili możliwość zwiedzania i tam takie różnego rodzaju naprawdę prace porządkowe wykonują. To jest świetne i naprawdę zasługuje na pochwałę. No i pomyślałam też o innych wnętrzach, a pałac w Ochli, tak wiele osób nie wie, że mamy tam pałac. Rozmawiałam z panią dyrektor, tu jesteśmy na tym etapie do porozumiewania się jeszcze. To jest tylko mój pomysł, natomiast rzeczywiście ktoś musi to zorganizować. Państwo Nowak się tego podjęli. Oni wybiorą wykonawców tych koncertów i jak gdyby zaproszą wszystkich. Więc mamy na myśli pałac w Ochli, ten właśnie zamknięty również od lat 80. Wnętrza. Można bezpiecznie wpuścić ludzi do wnętrz i zobaczyć chociażby wystrój sztukatorski, który nie jest zupełnie znany, a jest jednym z takich bardzo bogatych, barokowych wystrojów. Tam były właśnie przerwane te prace. Myślimy również o dworze w Świdnicy, bo przecież muzeum, jakkolwiek jest taką szanowaną placówką, to i tak w świadomości wielu jeszcze jest nierozpoznawalne, a to jest znowu obiekt renesansowy. Bardzo niewiele jest dworów renesansowych, w ogóle zabytków sztuki renesansu, architektury renesansowej. Ona potem była przekształcana w okresie na przykład baroku i niewiele tak w czystej renesansowej formie się zachowało. Tam jest również nowy dyrektor, któremu zależy na tym, aby zaprosić ludzi do wnętrza, więc warto tutaj się jak gdyby porozumieć i ta chęć jest. I oczywiście znów społecznicy, czyli Bojadła, pałac w Bojadłach. Oni są również bardzo chętni, żeby do nich przybyć i W związku z tym tak wstępnie na razie planujemy te koncerty. Już pierwszy termin jest znany, 22 września spotkamy się w Bieczu, być może właśnie 7 października w Bojadłach i kolejne terminy już w sezonie zimowym. Pewnie zakończymy w Świdnicy, bo tam będą najlepsze warunki, będzie powiedzmy ciepło. Ale również chcemy to poszerzyć o dodatkową ofertę dla tych, którzy są zainteresowani i to będzie jazz w zabytkach z milongą w tle. Mamy na myśli możliwość potańczenia tanga. Czy jak skończy się koncert, który być może będzie nawiązywał również do tangowych utworów, że tak powiem, będzie można potańczyć, zostać trochę dłużej, więc myślę, że to jest takie dosyć kreatywne i fajne podejście, żeby po prostu różni ludzie przyszli do tego zabytku, spojrzeli na to dzieło, ale również tchnęli nowe życie.
Mówi pani kilkakrotnie, pani użyła określenia społecznicy. Myślę, że to
warto.
Bo to
jest ogromna siła.
Warto powiedzieć
o tych ludziach, jest naprawdę ogromną. To jest ogromna wartość. Chcę powiedzieć, ja właściwie aż obawiam się zacząć wymieniać tych, których ogromnie cenię, bo ich jest tak wielu, że jak kogoś się pominie, to ja potem będę sobie wyrzucać, ale no już wiele, wiele lat temu, no to są tacy ludzie, to są takie postaci, że wiadomo, że na przykład Zdzichusz Szukiełowicz w Kożuchowie, to on tam jest od zawsze. Jak ja zaczęłam wiele lat temu pracę, to on już tam był. On pilnował tych zabytków. On jest dla mnie takim, prawda,
tak,
symbolem takiego społecznika. Takich ludzi na pewno jest więcej. Ale no jest cały szereg oczywiście organizacji, które przy nich powstały, stowarzyszeń, no tak jak już to Kożuchowskie, które organizuje od wielu lat bardzo dobre pod względem merytorycznym sesje naukowe. Nie można zapomnieć oczywiście o Wschowie, gdzie też cała masa rzeczy się dzieje w tej przestrzeni publicznej, w samych zabytkach. Tam jest też grupa ludzi, którzy po prostu z Martą Małkus wspierają, że tak powiem.
Dyrektor muzeum.
Tak, dyrektor muzeum, ale również stowarzyszenie Czas Art. I to właściwie z jej inicjatywy, teraz przy tej okazji wspomnę, 7 września będziemy robić inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym województwie, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Muzeum w Zielonej Górze, bo to będzie taka jak gdyby informacja, że zaczynamy. Będzie dostępny program, będą jakieś gadżety, które Narodowy Instytut Dziedzictwa nam przysłał w tym programie, czyli takim informatorze znajdziemy różnego rodzaju właśnie takie no, informacje o tym, co gdzie się dzieje w ciągu września, bo wrzesień to są Europejskie Dni Dziedzictwa. W to się również wpisuje ten koncert jazzowy właśnie w Bieczu, który również no, biorą na swoje ramiona społecznicy, którzy już wspominałam, i porządkowali, udostępniają zabytek i właściwie no, masę trudu, a jednocześnie takich prostych prac wykonali. A to, co jest naprawdę najwspanialsze, że ludzie odpowiadają na takie zaproszenia, czyli w ramach wolontariatu przyjeżdżają i Polacy, i Niemcy, i z jakąś ogromną satysfakcją przy tym zabytku wykonują pewne prace podstawowe. Oczywiście już wspomniałam też o Bojadłach, no bo tam przecież jest również fundacja, która myślę, że Bojadła, Pałac w Bojadłach też już dzięki ich staraniom jest obiektem takim rozpoznawanym. W te akcje społeczników włączają się również właściciele, o nich też trzeba wspomnieć. Mamy właściciela pałacu na przykład w Broniszowie, który na Facebooku ogłosił, że zaprasza wszystkich chętnych. Ostatnio dziękował, było ponad 60 osób, które miały możliwość wejść do dworu w Broniszowie i po prostu zwiedzić go na jego zaproszenie, więc to jest myślę, że takie no, świetne działanie, udostępnianie ludziom, zapraszanie ich do wnętrza. Jak gdyby nie muszą, a to robią i nie wiąże się to przecież ani z żadnymi opłatami, ani nie można nikogo o nic złego tutaj jak gdyby posądzić. To jest ogromna chęć zaprezentowania tego, co mam, pokazania, że jest jakiś problem i jednocześnie no, potrzeba takiego zintegrowania się wokół zabytku.
Czas nas goni nieubłaganie. W związku z tym powiedzmy jeszcze o najświeższych jakichś odkryciach czy ustaleniach konserwatorskich.
Z prac konserwatorskich, tak. No, trudno powiedzieć, czy to najświeższe, ale może najbardziej zaawansowane. Tak mi do głowy przychodzi dawny klasztor Magdalenek w Szprotawie. Tam już właściwie w zeszłym roku zostały przeprowadzone badania. Jest to inwestycja gminy. Na cele kulturalne będzie ten obiekt przeznaczony. Wiadomo było, że tam był klasztor, natomiast cała forma, ta ostatnia, jak gdyby wskazywała na początek wieku XX i trzeba było sobie zadać jednak trud, przeprowadzić badania architektoniczne, badania konserwatorskie, które dały wspaniałe rezultaty. Odsłonięto całe, no, duże fragmenty murów gotyckich z XIV wieku. Odsłonięto relikty, tam był wymóg badań archeologicznych, więc jak zaczęły się prace ziemne, od razu okazało się, że coś w tej ziemi tkwi. To były relikty skrzydła, które zostało, to było takie założenie czteroskrzydłowe, które zostało kiedyś w przeszłości rozebrane. Można było to wszystko przebadać. Natrafiono na fragmenty ścian, które były kiedyś we wnętrzu, teraz są jako powiedzmy elewacja. Ustalono kolorystykę, więc wiadomo, że to będzie już biel z czarnym detalem. Ta biel jest z tej fazy gotyckiej, ale również i przecież w modernizmie, a to jest jak gdyby ostatnia faza rozwoju tej architektury, biel występowała, więc właściwie pogodzono, powiedziałabym tutaj, te wszystkie epoki z wymogami powiedziałabym, ochrony konserwatorskiej. Natrafiono również na ślady średniowiecznych okien. One zostaną w formie blend wyeksponowane w elewacji, bo to trzeba bardzo tak umiejętnie zrobić, żeby pokazać to, co dawne, żeby nie mieć takiego wrażenia zaburzenia, powiedziałabym, jakiegoś porządku. Z drugiej strony szkoda by było tego nie pokazać, bo nie wszystko trzeba oczywiście pokazywać, ale tam, gdy mamy do czynienia na przykład z całą ścianą, to czemu jej nie wyeksponować, nie pokazać? Więc tutaj też rzeczywiście prace idą w sposób absolutnie właściwy i pod nadzorem konserwatorskim, przy zapewnieniu wszystkich wymaganych w tym zakresie badań. Oczywiście inwestor zawsze w związku z tym ma pewne trudności, ale myślę, że to dla nas wszystkich, nie należy w ogóle się tym przejmować i dla nas wszystkich to jest ważne, bo odkrywamy jak gdyby nową wartość w tym zabytku. Wraca do nas jego historia i to sięgająca wieku XIV.
Jak mówimy o oknach, to moglibyśmy jeszcze o oknach na przykład mówić w kościele w Sulechowie dla przykładu.
Tak, tam ale mam nadzieję, tam że będzie kontynuacja, ale, na pewno.
Ale niestety czas jest czasem, płynie nieubłaganie. Doktor Barbara Bielinic-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w studium popołudniówki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.